Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu Wywiad Swobodny – Rozmowy o kulturze tradycyjnej. Labadiena, dzień dobry, jesteśmy w Puńsku u pani Anastazji Sidor. Proszę opowiedzieć o historii Litwinów w Polsce.
Pytanie to słyszę w takiej formie często, skąd tutaj wzięli Litwini, skąd oni przyjechali, dlaczego tutaj są. I to trzeba powiedzieć bardzo jasno, że tutaj Litwini mieszkają od wieków. Przedtem mieszkali Baltowie, no jak to bliscy krewni Litwinów, Jaćwingowie z rodziny Baltów. Wtedy, kiedy po najazdach krzyżackich Jaćwingów zostało niewielu tutaj, no ale ileś tam ich zostało, dlatego że zostały otrzymane nazwy rzek, nazwy jezior, nazwy miejscowości niektórych. Ci wszyscy Jaćwingowie nie zostali wyniszczeni, ale też miejsc było wolnych, gdzie ludzie zaczęli napływać. Z jednej strony tutaj z północy napływali ludność litewska z Litwy i od Mazowsza na południe nacierała ludność polska. I wtedy to ta granica, trudno ją określić, gdzie ona, gdzie się oni spotkali, gdzie ta była ta strefa buforowa, ale w każdym bądź razie bardziej ta północna część zamieszkana była przez Litwinów, natomiast tam już przez ludzi z Mazowsza, ludność polską. Terytoria Bałtów, Prusów i Jaćwingów w ogóle to były do Wisły, jeżeli patrzymy tutaj z tej strony, z okolic Puńska, Suwałk, to aż do Wisły dochodzą te nazwy, których jest bardzo dużo i które są zachowane. Większość z nich jest zachowana, czyli tutaj po tych terenach obecnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jak się jedzie, to naprawdę spotyka się piękne miejscowości, takie jak Skajzgir, jak Lękope, jak Jekskiejmy, jak Kadaryszki, jak no wiele tego jest.
To przez warmińsko-mazurskie, tak?
To przez warmińsko, przez podlaskie, później warmińsko-mazurskie tak. Się zaczyna i tu jest dużo tych nazw pozostało. Czyli no i nazwy rzek, i nazwy jezior.
Jakie na przykład?
Mamry. Tak się wydaje, że to jest, no nie wiadomo, co znaczy ten wyraz, tak? Maury, czyli to były takie zioła, które, no zioła, czyli trawa, czy rośliny, które rosną w jeziorze. I to prawdopodobnie od tego to się wzięła ta nazwa. Też tam jest jezioro Święcajtis, jest jeszcze jezioro Kisaino, rzeka Goldape, czy nazwa, czyli Gialda i Upe-Ape. Ape, czyli po jeźwiecku to było Upe-Ape. Szeszupa, też rzeka, która płynie później dalej.
Co znaczy Goldape?
Taka niecka Gialda. I Ape to jest Upe, to jest z dwóch wyrazów rzeka, to jest z dwóch wyrazów połączone, czyli rzeka, która płynie właśnie takim brytym korytem, także jakby wydlubanym, taką przez taką dlubankę, także to jest nazwa też bałtyjska. No dużo o tym mówić jeszcze, jest tego sporo i takie są piękne mity, to się najbardziej spodobają Skejsgiry, czyli te takie dziewicze lasy, piękne brzmienie w ogóle tego wyrazu.
I są to nazwy, które są cały
tak,
czas używane.
Tak, są cały czas i są. Jest jeszcze na przykład jezioro Milda to była bogini z tych dawnych czasów bałtyjskich jeszcze. No i wiele, wiele innych. I teraz wracając do ziemi, które są zamieszkiwane przez Litwinów, to właśnie od tego czasu osadnictwa, które po tych najazdach jaćwieckich to nastąpiło w XIV-XV wieku. W XV wieku zostaje pokój podpisany w Melnie. Melnie jest wytyczona granica. Oczywiście ta granica, która była w tamtych czasach, no nie taka jak to teraz w tym rozumieniu. Ona była tylko oznaczająca, czyje są tereny, natomiast ludność mieszkała jak mieszkała, ale w każdym bądź razie granice Wielkiego Księstwa Litewskiego, które też dochodziły do daleko poza Suwalszczyzną, daleko poza ten region, w którym obecnie mieszkają Litwini, chociaż w tych granicach niekoniecznie mieszkali cały czas Litwini, no bo wiadomo, było różnie granice.
No to były polityczne.
Granie,
tak?
Nie, ale granice to były polityczne, a to ludność ta etniczna mieszkała jak mieszkała. Po Wielkim Księstwie Litewskim przychodzi ten czas, kiedy podpisana zostaje Unia Lubelska i wtedy to Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dalej ta Rzeczpospolita Obojga Narodów kończy się trzecim rozbiorem ostatecznie. No i po tym trzecim rozbiorze te ziemie są przyznane pod zabór pruski, a później na początku XIX wieku przekazane pod zabór rosyjski, podarowane po prostu carowi rosyjskiemu. Czyli tu mamy na myśli te ziemie, które tutaj razem z Suwałkami, z Sejnami, z tutaj przygranicznymi terenami, z Puńskiem, one dostają się później z tego kilkanaście lat od panowania pruskiego, czyli niemieckiego, tak należy nazwać, bo Prusowie to byli Baltowie, to były plemiona Baltów i tutaj one przyznane zostają teraz pod zabór rosyjski. Zabór rosyjski, wiadomo, jak tutaj się to wszystko toczy do 18 roku, kiedy to w 18 roku w lutym Litwa ogłasza niepodległość, w listopadzie w tym samym roku Polska ogłasza niepodległość. I wtedy to staje się troszeczkę problematyczne, dlatego że trzeba ustalić pomiędzy tymi państwami granice, których tak de facto takich politycznych te granic one były. Oczywiście te granice państwowe były, ale dla ludności to było inaczej. To wszystko wyglądało. A tutaj trzeba już ustalić dokładnie i niestety to ustalanie tych granic było z bronią w ręku. Nie było to pokojowe ustalenie granic. No nie potrafiły usiąść i sobie wyjaśnić, wytyczyć tej granicy jakoś tak pokojowo. No i wtedy to Puńsk, Sejny, Suwałki dostają się po stronie Polski, bo ostatecznie, gdzie najbardziej walczono o Sejny, też o Oberżniki, to też o Puńsk walczono, ale Sejny przechodzą 11 razy z rąk do rąk i ostatecznie no zostają
w tym 18
jakby,
czy dużo?
Nie, tutaj chodzi o 19-20 rok chodzi. Nie? I tutaj wtedy to w 20 roku ostatecznie już te ziemie dostają się pod panowanie Piłsudskiego, czyli pod panowanie polskiego rządu. Tutaj razem idąc na Wilno, wojska Józefa Piłsudskiego idą przez Sejny i te tereny są jakby razem przyznane. No mniej więcej to tak mówimy bardzo ogólnie o tej historii, nie wnikając w szczegóły, bo tutaj już dużo trzeba było powiedzieć. W każdym bądź razie zostaje te tereny przyłączone do Polski od 20 roku. Ziemie, które zamieszkują Litwini, są granicach państwa polskiego. Jeszcze w latach 70. można było doliczyć się około 30 tysięcy ludności litewskiej. Natomiast ostatni spis powszechny doliczył się około 10 tysięcy tylko Litwinów, ale to niekoniecznie tylko zamieszkałych w tym regionie etnicznym, tym, gdzie mieszkają tutaj od wieków Litwini, ale też w różnych miastach, różnych miejscowościach, gdzie z różnych powodów właśnie w czasie wojny, po wojnie, gdzie ta ludność się po prostu osiedlała się i mają poczucie tej więzi, nie zawsze znają język, niekoniecznie znają, niektórzy nie znają, ale podczas tego pisu powszechnego się zapisali jako ludność litewska. Mhm. Także w tym regionie przygranicznym, w gminie Puńsk, w gminie Sejny, w gminie troszeczkę Suwałki, jest około 5 tysięcy ludności. Natomiast inni są rozsiani gdzieś tam dalej. Także to jest bardzo niewielka liczba ludzi, którzy starają się utrzymać swoją kulturę, swoje zwyczaje. I myślę, że to jest bardzo ciekawe dla wzbogacenia kultury w ogóle, urozmaicenia i pokazania tolerancji państwa polskiego, że mając taką aktywną, no tak mi się wydaje, że bardzo aktywną taką grupę etniczną, grupę narodową litewską, ma się czym pokazać. I właśnie teraz, jeżeli przyjdziemy do kultury, do oświaty, jak to wygląda wszystko. Tożsamość kultywowana jest przez kościół, przez szkołę, przez oświatę, przez domy kultury. I
właśnie, jak to jest z językiem? W szkole w Puńsku przykładowo zajęcia są po litewsku czy po polsku?
Szkół jest bardzo niewiele zostało. W Puńsku jest szkoła podstawowa, który jest w klasach litewskich, jest około 150 uczniów, tam nie dochodzi do 200 już, a w klasach polskich jest to o wiele mniejsza liczba, bodajże gdzieś to do 50 dochodzi, tak. A później jeszcze jest szkoła w Sejnach razem z przedszkolem z litewskim językiem nauczania, to jest około 130 uczniów. No, malutka szkoła podstawowa w Widugierach, tam około 20 uczniów. I też liceum jeszcze, które liczy około 80 uczniów.
Liceum jest duże?
Liceum z Puńsku, z litewskim językiem wykładowym. Tylko z tym, że tych szkół nie można nazwać, że one są litewskie, dlatego że one uczą się według programów ogólnych polskich, z podręczników polskich od czwartej klasy i w ogóle nauczanie kultury odbywa się poprzez język polski, nie poprzez język litewski. Język litewski jest jako przedmiot, którym uczą się dzieci języka, wzbogacają ten język, bo oczywiście z domu potrafią mówić, uczą się języka literackiego, bo w domu mówią często gwarą dzuków, dlatego że ten rejon jest jakby kontynuacją tego rejonu za granicą rejonu dzukijskiego. I dalej...
Czyli w domach tutaj w Puńsku mówi się bardziej tak, gwarą niż językiem.
Tak, tak. Niż literackim językiem. Mhm. Także tego literackiego uczą się w szkołach. Też ten język jest bardzo ważną rzeczą, która jest bardzo różna od języków słowiańskich, bo to jest z rodziny języków bałtyjskich i dlatego jest staranie się o to, żeby utrzymać ten język jak najbardziej, jakby rzeczą najważniejszą w tym określaniu się z świadomości, w kulturze,
no tak, też we wszystkim. Świadczy o tożsamości.
Tak, świadczy o tożsamości właśnie, także język litewski tutaj jest takim wyznacznikiem.
No i... Czyli można powiedzieć, że ludzie tutaj w domach mówią... tą gwarą, a potem w szkole jest ten litewski...
Tak, uczą się literacki. Języka literackiego. Nie mają problemu z dostaniem się później na studia czy do jakichś tam innych szkół na terenie Litwy. Na terenie Polski też, bo też język polski opanowują świetnie, bo też cała literatura, też lektura w języku polskim. Tyle samo godzin języka polskiego jest to w szkołach polskich. Matura jest na tym samym poziomie, co w szkołach polskich z języka polskiego. To jest inaczej niż na terenie Litwy, gdzie język litewski w szkołach na przykład polskich jest potraktowany bardzo marginalnie, gdzie jest mało języka litewskiego, są tylko 3 godziny zamiast 5 i gdzie matura jest na innym poziomie jest zdawana. A tutaj nie ma różnicy, czyli tak jest na tym samym poziomie.
A dzieci, młodzież, które się uczą litewskiego w szkołach, w domu z rodzicami częściej rozmawiają tą gwarą litewską, literackim litewskim czy po polsku?
To zależy od rodziny, ale najwięcej to rozmawiają gwarą, rozmawiają z rodzicami po litewsku, ale są też rodziny mieszane, gdzie rozmawia się i w jednym i w drugim języku po prostu. Także też są rodziny, w których wyjątkowo też uczniowie mówią w domu tylko po polsku, ale na przykład mają korzenie litewskie, mają babcie czy dziadków, mają pochodzenia Litwinów i też idą do szkół litewskich, żeby się nauczyć tego języka. Wtedy rzeczywiście się uczą. Ale też ten język po prostu jest zanieczyszczony często takimi naleciałościami. Czasami ludzie przez własne lenistwo nie poszukają tego wyrazu, tylko mówią czasami wtrącając jakieś barbaryzmy polskie czy angielskie, czy jeszcze jakieś tam inne.
Pracuje Pani w szkole i jest Pani też przewodnikiem, więc często Pani spotyka się z ludźmi, żeby opowiadać tutaj o regionie. Ale to nawet bardziej chciałam zapytać o tą sytuację szkolną. Czy na Waszym terenie, jeśli rodzą się dzieci, to są im nadawane bardziej takie imiona, częściej imiona litewskie czy polskie?
To zależy od okresu, kiedy. W tej chwili to są takie raczej światowe jakieś takie czasami
gdzieś tam,
ani litewskie, ani polskie, jakieś, nie wiem, angielskie. Jakieś, czyli, ale są nadawane raczej takie światowe te imiona, ale też się spotyka imiona litewskie, też są co prawda rzadziej. W tym czasie, kiedy ja byłam, jeszcze moje dzieci się rodziły, kiedy moich koleżanek dzieci się rodziły, był to czas taki boom był, że tylko litewskie imiona nadawane. To było wtedy, kiedy to Litwa odzyskiwała tą niepodległość, wychodziła z tego komunizmu, to było bardzo ważne. Na początku XXI wieku się ukazała ustawa o mniejszościach narodowych, która zezwalała na właśnie używanie drugiego języka narodowego jako języka urzędowego. No i co w Pońsku zrobiono z tego? To było bodajże w 2009 roku, kiedy dwujęzyczne tablice nazw miejscowości zostały w gminie Pońsk, w której 33 miejscowości są. To w 30 miejscowościach te nazwy dwujęzyczne są, natomiast trzech nie ma. Dlatego, że można było, nie pytając nikogo, zrobić, bo trzeba było więcej niż 20%, przynajmniej 20% ludności posługującej się językiem mniejszości narodowej, żeby można było te tablice używać, wykonać je. Ale tak się stało, że nasz wójt i pracownicy Urzędu Gminy bardzo demokratycznie do tego podeszli, pojechali do każdej wsi, zapytali się mieszkańców, czy oni chcą, czy im to się podoba, czy nie. No i właśnie, jeżeli nie było takiej wyraźnej odpowiedzi, no to tam w tych trzech wsiach nie umieścili tych nazw dwujęzycznych. Natomiast te nazwy też świadczą, jak się wjeżdża i to już wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że się jest już w innym, jakby w innej kulturze, troszeczkę w innej, w jakiejś części kraju. To była chęć, żeby ludzie szanowali te tablice, żeby one były jakby ich takim troszeczkę wyróżnikiem pozytywnym, a nie to, że jakimś tam ciężarem. Dlatego to tak zrobiono.
Czyli wysyłając kartkę można napisać Puńsk albo Puńskas?
Można, oczywiście, że można. I dojdzie, można. Tylko z tym, że oprócz tych nazw, które wprowadzono, można oczywiście podanie napisać w języku litewskim do urzędu gminy. Można załatwić jakąś tam sprawę. Oczywiście nikt tego nie robi, bo to tylko w gminie Puńsko pójdzie. Jeżeli gdzieś tam dalej, to nie. Więc to jakby tylko taka piękna pocztówka. Natomiast realnie tego nie ma, chociaż w urzędzie gminy w Puńsku można z każdym urzędnikiem dogadać się w języku litewskim. Czyli ludzie z tego nie mają problemu. Ale już na przykład sesje odbywają się w języku polskim, już narady jakieś tam w języku polskim.
A wspomniała pani też wcześniej o kościele i o mszach w języku litewskim.
No w tej chwili są nie tylko w Puńsku msze w języku litewskim, ale są jeszcze na razie w innych miejscowościach. Do tej pory, do ubiegłego roku to było tak, że parafia Puńsko działała na zasadzie takich dwóch parafii, dlatego że tutaj stanowi gdzieś około 75% Litwinów, reszta Polaków, więc były msze. Jedna msza w języku polskim i dwie msze w języku litewskim każdą niedzielę i też procesje oddzielnie, wielkanocna rezurekcja oddzielnie, jedna o godzinie 6, druga o godzinie 8, procesja o jednej godzinie, o drugiej po mszy, też na przykład pasterka, czyli na Boże Narodzenie. W jednym roku odbywała się o jednej godzinie po polsku, a o tej 12 w języku litewskim, a na drugi rok na odwrót. Czyli to było tak wszystko to działało tak, jakby to były dwie parafie, które były obsługiwane przez tych samych księży, tego samego organista, ten sam, świątynia ta sama. Teraz to od ubiegłego roku to się zmieniło. Przyszli nowi księża i inny jest porządek troszeczkę.
Ale są nadal msze po litewsku.
Są. Tylko, że jest ich mniej. I nie ma tych procesji oddzielnych na Boże Ciało na przykład. No, w Sejnach jest msza w języku litewskim, w Żegarach jest, w Smolanach jest, co prawda ksiądz tylko msze, a już kazania, czy Ewangelii już nie czyta, czy Ewangelii czyta w języku litewskim, ale kazania czy ogłoszenia to już są w języku polskim. I jeszcze w kaplicy Widugierach, w Suwalkach tam dwa razy w miesiącu też jest msza litewska, przyjeżdżają księża z Puńska. Kościół jest jednym z takich filarów utrzymania kultury, języka, religii, wiary, no bo człowiek póki się modli w swoim języku, to też jakby to jest jego świadomość i to jest myślę bardzo ważne. Drugą rzeczą bardzo ważną, jak mówiliśmy już o oświacie, należy dodać jeszcze ta kultura, domy kultury, które działają. Co prawda no, Dom Kultury w Puńsku, no i Dom Kultury w Sejnach jest Litewski Dom Kultury, także tutaj też jest ten ośrodek oprócz szkół, gdzie tam dzieci jakieś tam programy artystyczne przygotowują. To są właśnie w tych domach kultury, dzieją się różne rzeczy. I jeszcze stowarzyszenia, czyli stowarzyszenia, organizacje litewskie też bardzo ważną rolę tutaj spełniają. No i wydawnictwo, czasopismo, które ukazuje się co dwa tygodnie, to jest czasopismo Uszra. No i audycje, których w języku litewskim regionalnych mamy bardzo mało, bo mamy tylko 7 minut. W telewizji Białystok, tak. W radiu Białystok mamy trochę więcej tych audycji, ale też one są bardzo krótkie i w sumie można tylko powiedzieć, co się wydarzyło, czy jakieś ogłoszenia, natomiast poruszyć jakieś takich spraw problemowych, no nie, to jest za krótki czas. W telewizji to jest tylko taka pocztówka.
tych domach kultury są jakieś zajęcia dla dzieci, młodzieży, na przykład takie, powiedzmy, muzyczne, żeby one mogły się uczyć piosenek, grać na instrumentach litewskich?
Tak, są zajęcia takiego, tego prowadzone są warsztaty, są prowadzone zespoły dziecięce, gdzie dzieci tańczą, gdzie dzieci śpiewają, ale też nie tylko dzieci, też młodzież ta szkolna, ta licealna młodzież i później emeryci czy dorośli, bo w takim wieku średnim no, też jest zespół. Czyli tam mamy i zespoły śpiewacze, i zespoły taneczne i dużo tych grup wiekowych jeszcze jest.
A może pani te zespoły wymienić? Ile ich jest?
W Domu Kultury w Puńsku działa zespół Jotwa, który jest tam z kilku tych grup się składa. To są dziecięco-młodzieżowe zespoły. Zespół Puniuki to jest zespół i kapela jest dziecięca i kilka grup wiekowych. Później jest chór Dzukija, chór dorosłych damsko-męski. Jeszcze teatr w Domu Kultury działa, grupa teatralna, też grupa dziecięca teatralna i grupa dorosłych, grupa teatralna, która naprawdę ma bardzo duże osiągnięcia.
To jest ten teatr stodolany?
Tak, to jest teatr stodolany. On ma tak, i ma ten repertuar stodolany i ma ten repertuar też inny. Podobnie jest w domu litewskim w Sejnach. Tam głównie działa młodzież, która jest przy szkole, tam grupa i taneczna, i grupa śpiewacza. I też teatr ten stodolany działa. Spotykają się na tym przeglądzie teatrów stodolanych w Puńsku, w Skansenie już wiele, wiele lat. Ale kiedyś ten teatr stodolany to był właśnie w domach wiejskich. Nie było tych domów kultury, bo te domy kultury to w sumie to nie są od dawna. To mamy tylko koniec XX wieku. Natomiast one były od początku XIX wieku. Już te teatry stodolane to były przez społeczność wiejską prowadzone przez nauczycieli, czy jakichś tam bardziej światłych ludzi, którzy potrafili czytać, pisać, którzy potrafili tam te sztuki wystawiać, to były w domach, stodołach wystawiane. I stąd nazwa tego teatru stodolanego. To był repertuar bardzo różny. Komedie były najczęściej lubiane. Też był repertuar jakiś tam, no, nie wiem, wojenny czy jakiś tam historyczny. Ale to była zabawa dla całej wsi, dlatego że oni tutaj się spotykali i wspólnie wykonywali uczyli się ról, a później sprzątali stodoły, ławki robili, takie prowizoryczne sceny. No i to wystawiano, także cały XX wiek w sumie to mamy tego teatru stodolanego. I pierwszy ten był wystawiany, ta sztuka była na dworze w Sejbach.
W Sejbach, czyli tu w okolicy. Tutaj,
tak, tak, wystawiona ta sztuka była. To już też liczy ponad 100 lat. Dobrze.
No a jeszcze są te zespoły tutejsze, tak? Auma, Gimtine.
Tak, i są jeszcze zespoły, które nie są w domach kultury, czy gdzieś tam, tylko są zespoły, które należą do kulturystycznych, należą do organizacji, do Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej. To jest zespół dziecięcy Szelcynukes, czyli zespół śpiewaczy, też śpiewa sutartinies i tańczy, przygotowuje razem z zespołem Gimtiniona, przygotowuje różne spektakle, takie jak te dożynki na dworze w Krasnogródzie, czy w ubiegłym roku wesele, czy w tym roku jeszcze tam inne spektakle.
A u was się też śpiewało albo śpiewa sutartinies tutaj?
Nie ma wiedzy na ten temat, że się śpiewało, ale jako repertuar taki dla dzieci, żeby nauczyć, jak ogólnolitewski taki, no to w tym zespole mają w swoim programie.
Yo, yo, Bernali, Jiria, yo, Gerdi, Gerdi.
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
A czuję z uszy pokrwi.
Wysłuchaliście audycji z cyklu Wywiad Swobodny, rozmowy o kulturze tradycyjnej, zrealizowanej w ramach projektu Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Więcej materiałów na muzykatradycyjna.pl.